dzięki współpracy z Iranem Stany Zjednoczone ostatecznie wasalizują Europę i rozmontowują dyskretnie funkcjonujące resztki Imperium Brytyjskiego. Ten tytuł wymaga wyjaśnienia i dzisiejsze słuchowisko, czyli podcast, będzie dokładnym wyjaśnieniem, o co chodzi. Odpowiedź tak naprawdę jest bardzo prosta. Jeśli skojarzycie myśl przewodnią, czyli to, że suweren światowy podporządkowuje ostatecznie swojego suwerena zachodniego, czyli Europę, czyli Niemcy i ich Unię Europejską, to dobrze skojarzycie. Jeżeli skojarzycie to ze zniszczeniem strategicznego sojuszu Rosji i Niemiec, energetycznego sojuszu, poprzez m.in. zniszczenie gazociągu Ribbentrop-Mołotow, czyli Nord Stream 1, Nord Stream 2, bo chyba do dzisiaj te rurociągi nie funkcjonują, prawda? To dobrze skojarzycie. Przypominam tu dwa motta obu podcastów. Po pierwsze, motto Telegramu z krańca świata, Multiple Planes of Causality, czyli wielokrotność płaszczyzn przyczynowości. To bardzo niezgrabne po polsku, ale niestety. Po drugie, najważniejszą wizją, która jest zawarta w tym motcie do Telegramu, jest to, że te płaszczyzny przyczynowości nie muszą się zgrywać. Jeżeli się zgrywają, to wtedy siły psychohistorii zmieniające świat są przepotężne i niepowstrzymane. Ale jeśli się nie zgrywają, to wtedy wchodzi w grę czynnik ludzki, który jest w stanie powstrzymać te wszystkie siły i sprawić, że pojedyncza osoba jest w stanie w jakiś sposób wpłynąć na bieg rzeczy. Ja muszę to wam przypomnieć, dlatego że łatwiej zrozumiecie, jak wielki wał narracyjny ma teraz miejsce u wszystkich ekspertów i u wszystkich, którzy zabierają głos w sprawie wojny z Iranem. Mówiąc krótko, jesteśmy zdominowani przez propagandę proislamistyczną. Mottem geopolitycznego raportu mniejszości jest prosta dyrektywa. Nie patrz na to, co chcą zrobić przywódcy. Patrz na to, co muszą zrobić mocarstwa. Muszą zrobić, żeby przetrwać. Główną myślą dzisiejszego epizodu jest to, że Iran jest narzędziem w rękach Ameryki do podporządkowania Europy i resztek Imperium Brytyjskiego. Mówi o London City. Z drugiej strony, Ameryka jest w rękach Iranu narzędziem do zdegradowania Europy, Unii Europejskiej, czyli także nas. W taki sposób, aby Europa przestała być zapleczem gospodarczym i politycznym, broniącym, zasilającym zdolność obrony Izraela przed agresjami Arabów i irańskich ajatollahów. Zwróćcie uwagę na moje sformułowanie. Nie mówię Iranu, nie mówię Persów, mówię irańskich ajatollahów, dlatego że krajem na dzień dzisiejszy rządzą właśnie ajatollahowie, którzy są bardzo silnie skonfliktowani ze znaczną częścią własnego narodu, który chce się wyzwolić spod tej fundamentalistycznej dyktatury szaleńców, ekstremistów religijnych. Druga ważna myśl. Zobaczcie, jaką potęgą może być Iran, gdyby nie sankcje, które trwają całe dekady, gdyby nie zabiegi Izraela i Stanów Zjednoczonych. To jest państwo, które ma tysiącletnie tradycje imperialne. To jest państwo, które kontroluje przepływ przez cieśniny Ormuz 20% zużywanej przez cały świat ropy, 30% gazu ziemnego. Ten gaz, przypominam, jest zastępnikiem rosyjskiego, który w tej chwili zasila dewastowaną, pogrążającą się w dewastacji gospodarkę państw europejskich, gospodarkę Unii Europejskiej. Ale najważniejszą myślą, której eksperci wam nie powiedzą, ajatollahowie co prawda siedzą w bunkrach pod stertami gruzów i nie wiadomo gdzie, ale to są osoby, które siedzą przy stole gry o losy całego świata. I wyobraźcie sobie, gdyby nie sankcje, gdyby nie wszystkie zabiegi Stanów i Izraela, gdyby nie cała logika, która się za tym kryje. Tutaj, jeśli znajdziecie chwilę, wysłuchajcie jeszcze raz epizodu podcastu Geopolityczny Raport Mniejszości na temat właśnie logiki mocarstwowości Iranu. Dlaczego Iran buduje swoją mocarstwowość? Wasza percepcja zmieni się o 180 stopni. Drugą częścią tej logiki jest to, że niezależnie od tego, czy Stany Zjednoczone, czy Chiny będą tym hegemonem nad Iranem, to ten hegemon, niezależnie kto to będzie, będzie musiał cofnąć Iran albo trzymać Iran cały czas w tak nisko, jak to tylko możliwe, po to właśnie, żeby Iran nie zyskał własnej sprawczości, po to właśnie, żeby Iran nie urzeczywistnił swojego potencjału bycia rozgrywającym na skalę światową i byciem mocarstwem, które trzyma w ręku kluczowe zasoby energetyczne całego świata. Inaczej mówiąc, możemy tylko współczuć Irańczykom. Niezależnie jak sprawy się obrócą, nic dobrego ich nie czeka. Nic dobrego, to znaczy nie nastąpi taki awans cywilizacyjny, jaki nastąpił w Polsce w latach 90. Co na początku marca 2026 roku się dzieje? Otóż rozgrywa się gra na znacznie głębszym poziomie niż zaburzenia gospodarcze na całym świecie wynikające z odcięcia dostaw energii. Interesem Iranu, ideologicznym i religijnym, jest zniszczenie potencjału gospodarczego Europy. To konieczny krok do odcięcia Izraela od jego źródła siły. Przypominam wam kalendarium tej wojny, która tak naprawdę zaczęła się w 2023 roku atakiem Hamasu wyprowadzonym z Gazy i zrealizowanym. Teraz myślę, że dostrzegacie ten szerszy obraz. To było celowe wywołanie sytuacji, w której Izrael musi podjąć decyzję o likwidacji Strefy Gazy, inicjując łańcuch wydarzeń, który między innymi doprowadził właśnie w tamtym okresie do tego, że Houthi z Jemenu zaczęli blokować statki, w tym tankowce, przepływające i przez Wrota Łez, czyli wlot do Morza Czerwonego, i przez Morze Czerwone. I Stany Zjednoczone i Izrael do dziś nie mogły albo nie chciały, tu się zaraz przekonacie, dlaczego obie możliwości są dopuszczalne, Stany do dziś nie zdołały zlikwidować tej działalności blokującej światowy handel i na dzień dzisiejszy właśnie robiłem przegląd tego typu ciekawostek przed wysłaniem do druku wznowienia książki Oni albo my, tom drugi. Na dzień dzisiejszy największe statki do dzisiaj, licząc od początku 2024 roku, do dzisiaj opływają Afrykę. Tylko mniejsze statki, mniej wartościowe, jeśli chodzi o towar i wartość samych statków, płyną przez Wrota Łez, tam gdzie Houthi czekają w gotowości na sygnał, zaraz o tym powiem, a potem przepływają przez kanał Suezki. Tutaj kwestia kanału Suezkiego i zarobku, jaki ma z jego funkcjonowania rząd Egiptu, jest rewelacyjnym przykładem na to, jak wygląda rozsynchronizowanie się tych płaszczyzn przyczynowości, które są mottem podcastu Telegram z krańca świata. Egipt to państwo arabskie, nienawidzące Izraela, ale Izrael mające długą historię konfliktów z Izraelem. Ale Izrael i Stany Zjednoczone, gdyby udało im się, albo gdyby chcieli, przypominam, że to jest trudne do stwierdzenia, co naprawdę się dzieje, gdyby Stany zlikwidowały to, gdyby Izrael zlikwidował działalność Houthi w Jemenie, to byłoby to na korzyść Egiptu, dlatego że wtedy wszystkie statki przepływałyby przez kanał Suezki. Tu nawiązując do prośby jednego ze słuchaczy, bardzo podobna, praktycznie identyczna logika funkcjonuje na linii między państwami arabskimi Zatoki Perskiej a Iranem. Więcej będzie w następnym epizodzie. Dzisiaj nie zdążymy. Kolejna sprawa. Narracje w naszej przestrzeni debaty publicznej na YouTubie i w mediach tradycyjnych. Tutaj muszę niestety przyznać, że zawiodłem się bardzo i na Ziemkiewiczu, i na Witoldzie Gadowskim. Obaj w dniach bezpośrednio po początku wojny kinetycznej między Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, obaj gadali porażające wręcz brednie. Zachowują się przede wszystkim tak, jakby byli częścią wysiłku narracyjnego Unii Europejskiej przeciwko Stanom Zjednoczonym w tej wojnie o zdominowanie Europy, wojny o zdominowanie hierarchiczne, feudalne Europy względem Stanów Zjednoczonych. Tu tak na marginesie, elity Unii Europejskiej, w tym nasze elity tak zwane liberalne, na dzień dzisiejszy jest to Koalicja Obywatelska, oni nienawidzą wręcz patologicznie Stanów Zjednoczonych. Przekonałem się o tym pierwszy raz w trakcie mojej przyjaźni z Andrzejem Mleczko, który użycza swoich rysunków do ilustrowania moich książek. I to mnie tak naprawdę naprowadziło na to, co się dzieje między Europą, zdominowaną przez Niemcy i Francję, a Stanami Zjednoczonymi. Toczy się cicha, tajna, niewypowiedziana wojna o to, aby ten lokalny hegemon, czyli Niemcy i Francja zarządzające Unią Europejską, mówię to z naszego polskiego punktu widzenia, żeby te dwa państwa mogły zachować możliwie dużą suwerenność względem swojego pana weselnego Stanów Zjednoczonych. Przepraszam, że to powtarzam, ale ludzie po prostu tego nie rozumieją. Czytałem sobie komentarze pod Ziemkiewiczem, pod Gadowskim i pod filmem na temat Iranu, tego kanału Good Times, Bad Times. Tam są rzeczy wręcz szokujące, nie licząc treści głównej, czyli tego, co nagrali twórcy. Oni wszyscy tak naprawdę psioczą na jedno. Trump głupi. Amerykanie wpadli w bagno. Taki tytuł ma materiał na temat bieżących wydarzeń, tego Good Times, Bad Times. I tutaj was przestrzegam. Co prawda wydają się niezwykle profesjonalni i świetnie opracowują materiały. Natomiast gdyby naprawdę się przyjrzeć temu, co mówią, to po pierwsze są częścią tego wielkiego nienazwanego aparatu narracyjnego Unii Europejskiej i islamistycznego, tu podkreślam, a po drugie jest masa błędów, jeżeli tylko ktoś jest dość kompetentny do tego, żeby to wyłapać. I tu wam powiem jedną ciekawostkę na temat Tajwanu. Jakiś miesiąc temu był materiał właśnie o inwazji na Tajwan, co samo w sobie jest porażającym błędem koncepcyjnym. Samo to, że inwazja militarna może być narzędziem, które Chiny faktycznie rozważają. To jest niemożliwe. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Ale popełniali tak rażące błędy jak to, że desant może nastąpić na północ od Tajpej. Więc na północ od Tajpej, tam gdzie mieszkałem w dwóch różnych miejscach przez wiele lat, nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby jakiekolwiek liczące się, jeśli chodzi o wielkość, arytmetykę, oddziały wojskowe, a już tym bardziej ciężki sprzęt, były w stanie czy to wylądować, czy to w ogóle się przedostać. Tam są wysokie i średnio wysokie, pokryte gęstą dżunglą góry. Nie ma możliwości prowadzenia jakichkolwiek operacji militarnych, a tym bardziej przerzutu wojsk na masową skalę. No i jak z tym walczyć? No i z tym się nie da walczyć po prostu. A tutaj tak na marginesie powiem wam jedną ciekawostkę. Niedawno znalazłem na YouTubie jeden z pierwszych wywiadów Jacka Bartosiaka. Tym, który został użyty, specjalnie używam tego sformułowania, do podbicia i wypromowania Bartosiaka na początku jego kariery był nikt inny jak kto? Rafał Ziemkiewicz. Zobaczcie, Bartosiak wtedy wygląda zupełnie inaczej, zupełnie jeszcze nie osiwio, tak jak ja trochę. Natomiast to było w 2014 roku. To był pierwszy wywiad Bartosiaka na YouTubie i teraz uwaga, ktoś go wypromował, ktoś podjął wysiłek, żeby go wypromować. Ewidentnie wywiad wygląda tak, że to nie jest tak, że Bartosiak się zgłosił do Ziemkiewicza, a Ziemkiewicz powiedział, o no dobra, to cię wypromuję. Zobaczcie to. Ale co jest najciekawsze i paradoksalne względem tego, co gada teraz Ziemkiewicz, psiosząc na Amerykanów, czyli podciągając się pod całą narrację antyamerykańską w tej wojnie o status, kto jest kim, kto jest panem wasalnym, a kto jest wasalem. Ziemkiewicz, jestem o tym przekonany, spełnił prośbę wysuniętą przez Amerykanów, a przynajmniej przez jakieś ramię amerykańskiej machiny narracyjnej. Oby się okazało, że to jest machina patriotyczna z punktu widzenia samych Amerykanów. Ale niezależnie od tego, Amerykanie w tych rozgrywkach o władzę nad całym światem nie będą mieli żadnych zahamowań do tego, aby zepchnąć w dół i w upadek statusowy nie tylko Niemcy, ale z podłączoną gospodarczo do Niemiec Polskę, czyli nas wszystkich. Zróbmy podsumowanie. To wszystko zmierza do przyduszenia, ta sytuacja, jaka ma teraz miejsce, czyli zamknięta cieśnina Ormus na dzień dzisiejszy, czyli 11 marca 2026 roku. To wszystko, cała dzisiejsza sytuacja zmierza do przyduszenia energetycznego wszystkich, którzy kontestują supremację Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony jest Europa, już powiedzieliśmy, ale z drugiej strony są to Chiny. Zobaczcie, co się stało. Porównajcie to, co słyszycie non-stop ze wszystkich kierunków. Czyli powtarzam, Trump jest głupi, Amerykanie wpadli w bagno, na własną prośbę i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wszyscy wyzywają się od głupków. Natomiast zobaczcie, co nastąpiło przed rozgrywką z Iranem, która się zaczęła 28 lutego 2026 roku. Zobaczcie sekwencję zdarzeń. Amerykanie z całą pewnością już pod koniec ubiegłego roku wiedzieli, że muszą zniszczyć reżim, że muszą rozprawić się z reżimem ajatollahów, w tym sensie, że zniszczyć ich zdolność budowania rakiet i budowania broni atomowej. Ta konieczność stała się absolutnie niepomijalna już w roku 2024 i 2025. Przypominam, że był moment, i to jest absolutnie krytyczne do tego, żebyście zrozumieli, co naprawdę się dzieje na tym najwyższym poziomie, na tej najwyższej przestrzeni przyczynowości, na przestrzeni walki o władzę nad światem. Był moment, kiedy Iran przełamał obronę antyrakietową Izraela i kilka rakiet hipersonicznych spadło m.in. na Tel Awiw. To dla Izraelczyków jest absolutnie niedopuszczalne, zwłaszcza jeżeli połączyć to ze zdolnością budowania broni atomowej. Przyczyna jest chociażby czysto praktyczna. W takiej sytuacji, gdyby Iranowi pozwolono posiadać broń lub bądź nawet próbować zbudować broń atomową, każdy atak rakietowy, każde ostrzeżenie o zbliżającym się ataku rakietowym musi być interpretowane jako potencjalny atak atomowy. Tutaj wtrącę, Gadowski opowiadał, jedną z bredni, którą Gadowski wygłosił w swoim podcaście, w swoim słuchowisku, to, że izraelska paranoja przed atakiem ze wszystkich stron, ze strony wszystkich sąsiadów jest paranoją jego przywódcy. Natomiast nie odniósł się, zupełnie zignorował i ośmieszył tak naprawdę tą kwestię, że Izrael faktycznie otoczony jest tym Morzem Arabów, a po drugie walczy, toczy wojnę na śmierć i życie z irańskimi ajatollahami. I to jest wojna, o ile nie pamiętacie tego z książki Oni albo my, tom drugi, tak jak ta europejsko-amerykańska statusowa, o to, kto kogo podporządkuje hierarchicznie i feudalnie i kogo zniewoli, i religijna, o czym kompletnie nikt nie mówi, a to jest najbardziej fascynująca część. Akurat opis tego aspektu wojny, czyli kwestia religii i podporządkowania hierarchicznego, feudalnego, rozdział o tym jest w bezpłatnych próbkach, także wejdźcie na kartę prezentacyjną książki i sobie przeczytajcie lub ściągnijcie. Ale wracamy do tego, co się dzieje. Już wtedy Izrael podjął z całą pewnością decyzję, że Iran musi zostać sprowadzony do parteru, bezlitośnie i bezwarunkowo. Skoro wiedzieli już wtedy, to wiedzieli także, przeprowadzając operację przejęcia Wenezueli, czyli aresztowania Maduro i przejęcia zasobów energetycznych w postaci złóż ropy naftowej, złóż wenezuelskich. I zobaczcie, co się dzieje. I zobaczcie jeszcze drugą rzecz nieuniknioną. Zobaczcie jeszcze drugą rzecz, o której musieli Amerykanie i Izraelczycy wiedzieć. Wiedzieli, że w chwili, w której zaatakują reżim irański, podkreślam sformułowanie, reżim ajatollahów, reżim ten stwierdzi, że przyszła ich godzina, całkowicie słusznie, i doprowadzi do przynajmniej tymczasowego zamknięcia cieśniny Ormus. To było oczywiste. Ja przyznaję, że byłem przekonany, że ajatollahowie, czy ktokolwiek realizuje w praktyce, kto jest pod nimi, kto ich zastąpi w chwili, kiedy zostaną zabici, a to nastąpiło przecież, bo naczelny przywódca został zabity, pojawił się następny. Natomiast Irańczycy świetnie zdawali sobie sprawę, że zostanie podjęta próba, bo pracowali na to przecież, że zostanie podjęta próba całkowitego demontażu ich reżimu, a jednocześnie, równolegle prawdopodobnie, zostanie podjęta próba rozprawienia się z jemeńskimi Huti, którzy zagrażają żegludze morskiej przez Morze Czerwone, przede wszystkim w okolicy Wrót Łez. Wracamy do Amerykanów. Co robią Amerykanie? Atakują Maduro w Wenezueli, przejmują kontrolę nad wenezuelską ropą, zapewniają sobie ciągłość dostaw. Równolegle, jakby ktoś nie wiedział, Wenezuelczycy mają już wyroki sądów międzynarodowych zasądzające na nich dziesiątki miliardów dolarów długu wobec Stanów. A więc w Wenezueli, w jednym z dostawców ropy do Chin, mamy zmianę reżimu. Strategiczna współpraca Wenezueli ze Stanami została zapewniona z pełnym skutkiem na 2 miesiące przed rozpoczęciem działań wojennych przeciwko Iranowi. I to właśnie dlatego do Stanów, mimo tego, że cieśnina Ormus jest zamknięta, docierają kluczowe surowce, co minimalizuje skutki gospodarcze, mimo tego, że cena benzyny na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wzrasta. Zobaczcie, co się dzieje. Chiny pozbawione są przyczółka na półkuli zachodniej i oprócz tego wenezuelskiej ropy sprzedawanej, przypominam, gdyby ktoś o tym nie wiedział, z ogromnymi rabatami, właśnie ze względu na to, że Wenezuelczycy, reżim wenezuelski nie miał dostatecznej pozycji przetargowej, żeby podyktować korzystniejsze ceny. Zobaczcie, co dzieje się na Kubie, która w tej chwili też przeżywa bardzo poważny kryzys i jest na krawędzi implozji. I Rosja, i Chiny, wpływy tych dwóch państw są bardzo bliskie całkowitej erozji i zniknięcia z półkuli zachodniej. A teraz zobaczcie, co się dzieje na początku marca 2026 roku. Ropa przestała płynąć przez cieśninę Ormus. Chiny straciły łącznie, wyliczenia są różne, ale oscylują wokół 15%. Tyle właśnie straciły swoich dostaw. Co prawda Chiny od lat inwestują olbrzymie pieniądze w przejście na energię z węgla, ale wątpię, żeby to wystarczyło w sposób dostateczny. Idziemy dalej. Jak wygląda wielopoziomowość tej rozgrywki? Co prawda Stany Zjednoczone mogą wygrać z Iranem, ale w tym głębszym sensie wojna toczy się walka o zdominowanie Europy. Jest to wojna między suwerenem światowym a lokalnym hegemonem. To dla Zachodu jako takiego, jako tego kolektywnego Zachodu, skonfrontowanego z resztą świata, czyli z tak zwanym globalnym południem, jest to tak samo destrukcyjne jak pierwsza wojna światowa, która była wydarzeniem powołującym do życia i upadek kultury męskiej przez olbrzymie straty na frontach pierwszej wojny światowej i krytyczny brak siły roboczej, który zainicjował instalowanie inkluzji obcych kultur, gastarbeiterów w państwach takich jak Zjednoczone Królestwo czy Francja. Tu jeszcze raz wam przypominam, że jeżeli Niemcy zostaną energetycznie rzuceni na kolana, to Polska, teoretycznie sojusznik USA, idzie w dół razem z nimi. To spostrzeżenie jest na tyle powszechne, że chyba nie muszę wam naświetlać. Ale spójrzcie na to tak. Pamiętacie, co powiedziałem na początku? Iran ajatollahów jest rozgrywającym w tej potężnej grze o władzę nad światem. Oni dają Ameryce okazję do rzucenia Europy na kolana. Europy i London City. Za sekundkę o tym powiemy. Używają więc Stanów do zniszczenia Europy, więc także przecież i nas. Teraz przypomnijcie sobie, na jakim poziomie rozumienia rzeczywistości działa ten kanał Good Times, Bad Times. Oni nazwali swój materiał, Amerykanie władowali się w bagno, ale nie militarnie, nawiązując do kultowego tłumaczenia filmu Zdążyć przed północą, robią rzeczy, które im szkodzą. Bo zduszenie energetyczne Europy, zniszczenie przemysłu Europy, czyli mówiąc inaczej, zniszczenie tego homostatu, zniszczenie tego lokalnego hegemona Niemiec z przebudowaną Francją, to krytyczny krok do tego, żeby odciąć Izrael, o czym mówiłem na początku, od pomocy Zachodu w prowadzeniu walki ze swoimi sąsiadami i islamistami, których główną motywacją jest właśnie zniszczenie Izraela. Tu przypominam jeden z głównych wątków książki Oni albo my, tom drugi. Dlaczego Izrael został zainstalowany na Bliskim Wschodzie? Sensem jego obecności jest amerykańska kontrola nad kanałem sueskim i nad zasobami ropy w krajach arabskich. Ta amerykańska kontrola zastąpiła kontrolę mocarstw zachodnich, czyli Francji i Anglii. I oto toczy się rozgrywka. Te mocarstwa pamiętają to, co się stało, pamiętają m.in. kryzys sueski, który pokazał im, kto tu rządzi. I to już właśnie nie oni, bo zaczęli rządzić Amerykanie za pomocą Izraela. Tutaj też jedną z największych głupot, jakie Ziemkiewicz i Gadowski i wiele, wiele innych osób opowiadają, to to, że Amerykanie są narzędziem w rękach Izraela. No nie do końca tak jest. Pamiętajcie o tym, że Stany Zjednoczone rozgrywają grę na poziomie światowym, natomiast Izrael rozgrywa grę o przetrwanie na poziomie lokalnym. Więc zależność i sterowanie jest wzajemne. Oba podmioty geopolityczne, oba homostaty geopolityczne realizują, starają się realizować w optymalny sposób swoją własną agendę, realizować swoje własne potrzeby. Muszą robić te rzeczy, które prowadzą do ich przetrwania. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ktokolwiek tłumaczy wam tą logikę za pomocą sformułowań emocjonalnych i twierdząc, że decyzje instytucjonalne, decyzje też zależą od emocji przywódców, które są twarzami tych całych instytucji zarządzających bezpieczeństwem i przetrwaniem państwa, te wszystkie narracje są po to, żebyśmy nie rozumieli, co naprawdę ma miejsce. Ta narracja wylewa się ze wszystkich gardeł, choćby tego eurosceptycznego Ziemkiewicza. Wszystko to jest przejawem tej lawiny zdarzeń, która jest, jeśli uda się islamistom i lewicy europejskiej, doprowadzi do zniszczenia Europy i cofnięcia m.in. naszego polskiego awansu cywilizacyjnego lat 90. Myślę, że sporo z was też pamięta. Zostaniemy tak zgnojeni i przyduszeni, jak są w tej chwili zgnojeni i przyduszeni Irańczycy, pilnowani przez swoich własnych ajatollahów, gdyż gdyby ci ajatollahowie odpuścili, to nastąpiłaby taka emancypacja poddanych czy też obywateli, która z całą pewnością doprowadziłaby do obalenia ajatollahów. Identyczny proces ma miejsce w Wielkiej Brytanii. Tam właśnie, to jest wiadomość dosłownie z wczoraj, właśnie wyciekł projekt zarządzenia rządu Zjednoczonego Królestwa, wedle którego flaga narodowa została uznana za symbol nienawiści. To jest wręcz absurdalne, ale tak właśnie wygląda zgnajanie całego narodu i sprowadzenie go do roli podległej, do roli ludzi drugiej kategorii we własnym kraju. Z innej strony Ziemkiewicz, czy ten Good Times, Bad Times, czy też Witold Gadowski robią to, co odpowiada ich poziomowi. To w nim funkcjonują na co dzień i sami się w tym poziomie uwięzili, w poziomie narracji skierowanej, mówiąc tak już żartobliwie, do prostego ludu. Cała logika rozgrywki o władzę nad światem, o władzę nad światowym systemem dystrybucji energii. Ta rozgrywka, w której uczestniczą Chiny, Stany Zjednoczone i Iran, teoretycznie zgnojony i zduszony sankcjami. To wszystko jest poza zasięgiem percepcyjnym tego, co na co dzień mówią tacy właśnie jak Ziemkiewicz czy Gadowski, czy rozmaici inni eksperci. Tutaj polecam wam i dołączam na karcie dzisiejszego epizodu rozdział książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Rozdział 7.3 o kontroli cybernetycznej narodów. On jest dostępny także jako rozdział audio, także nie będziecie musieli nawet odrywać się od YouTube'a, jeżeli ktoś z was jest śmiertelnie uzależniony. Podsumowując kwestię tych narracji, jeżeli słyszycie przekleństwa, jeżeli słyszycie obrażanie przywódców, nazywanie ich głupkami, albo idiotami, albo inaczej, to wszystko propaganda. Decyzje w tak potężnych sprawach, przy takich rozgrywkach zapadają instytucjonalnie. To nie jest tak, że Putin jest zły, albo Trump jest głupi, albo ktoś inny jest głupi. To wszystko, jeżeli coś takiego słyszycie, słyszycie narrację, która ma was ogłupić. Patrzcie, przypominam, na to, co mocarstwo zrobić musi, by przetrwać. I tutaj taka mała dygresja, króciutki rozdział Weapons of Mass Destruction, czyli dystrakcji, czyli odwrócenia uwagi. Bronie masowego odwrócenia uwagi. Gra słów. To rozdział z książki Siły Psychohistorii. W zasadzie większością jego treści jest lista prawideł propagandy wojennej stworzona w 1928 roku przez angielskiego dyplomatę Artura Ponsonby. On opublikował tą listę odnosząc się do I wojny światowej, do Wielkiej wojny 1914-1918. Ale te wszystkie prawidła dadzą się zastosować do każdego współczesnego konfliktu. I mam do Was prośbę, propozycję. Oglądając materiały na temat Iranu, na temat działania Stanów Zjednoczonych czy Izraela, miejcie z tyłu głowy te proste 10 zasad. Wygląda to tak. Pierwsze, my wojny nie chcemy. Drugie, wyłączną odpowiedzialność za wojnę ponosi przeciwnik. Trzecie, przywódca przeciwnika to obraz zła. Czwarte, my bronimy słusznej sprawy, a nie swoich partykularnych interesów. Piąte, wróg świadomie popełnia przestępstwa wojenne. Tu jest chyba ten kazus szkoły dla dziewcząt, która została ostrzelana na początku działań wojennych. Jeśli my w czymś przesadzamy, to niecelowo. Szóste, wróg używa niedozwolonych rodzajów broni. Siódme, nasze straty są niewielkie, porażki przeciwnika są ogromne. Ósme, artyści i intelektualiści popierają naszą sprawę. Dziewiąte, nasza sprawa ma charakter święty. I dziesiąte, ci, którzy poddają w wątpliwość nasze twierdzenia, to zdrajcy. Czyli chyba wypada na to, że ja też. Tak wyglądają te prawidła. Miejcie je z tyłu głowy. Są absolutnie perfekcyjnym asystentem, lepszym od sztucznej inteligencji, który powinien latać obok waszego ucha i wam mówić: uwaga, jesteś ofiarą propagandy. Dobrze, czas dojść do kwestii London City przeciwko Waszyngtonowi. Zobaczcie, co konkretnie powstrzymało stankowce w Zatoce Perskiej przed przepłynięciem przez cieśninę Ormus. Otóż podmiotem, który o tym zadecydował, nie byli Irańczycy, którzy zaczęli strzelać do tych statków, tylko decydenci głównego światowego ubezpieczenia statków i frachtu morskiego, czyli Lloyd w London City, w Londynie. To, co ma teraz miejsce, dzięki Irańczykom, którzy podsunęli Amerykanom tą okoliczność, czy w pełni świadomie, czy nie, ale Amerykanie za tym pójdą i idą za tym. Przez ostatnie 300 lat globalny handel opierał się na fundamentach zbudowanych właśnie w kawiarni Edwarda Lloyda w Londynie. To Lloyd of London kontrolowało 30% światowych ubezpieczeń energii offshore i 10% ubezpieczeń kadłubów statków, co dawało Imperium Brytyjskiego, Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonemu Królestwu najbardziej elegancką broń, jaką kiedykolwiek wynaleziono. Brak ochrony ubezpieczeniowej. To właśnie ta kwestia ochrony ubezpieczeniowej decyduje o tym, co chwilę wcześniej powiedziałem. O tym, że największe statki decydują się płynąć dookoła Afryki, a nie przez Morze Czerwone, co wiązałoby się z przepłynięciem obok tych finansowanych przez Iran, podkreślam, jemeńskich huti strzelających do przepływających statków. Bez ubezpieczenia, co jest kluczowe, statek jest pływającym długiem, którego żaden port nie przyjmie, a żaden bank nie sfinansuje jego paliwa. Teraz, w trakcie bieżących wydarzeń w marcu 2026 roku, Londyn próbuje użyć tej broni przeciwko administracji Trumpa. Bo pamiętajcie, co ma miejsce? Ma miejsce wojna o zwasalizowanie Europy i sprawienie, że będzie ona całkowicie podległa woli politycznej i woli geopolitycznej Amerykanów. Więc Londyn próbował użyć tej broni przeciwko administracji Trumpa. Czyli tak naprawdę de facto współpracuje z drugim islamskim państwem, z Iranem. Mówię to tytułem żartu, ale mówię też na poważnie, dlatego że to, co dzieje się w Zjednoczonym Królestwie, to jest po prostu wrogie przejęcie przez islamistów i generalnie cały pakiet trudnych do zidentyfikowania podmiotów przejmujących władzę nad Zjednoczonym Królestwem. Tu przypomnę bardzo ważną kwestię. To, co się działo w 1973 roku w czasie kryzysu naftowego, kiedy kraje OPEC wprowadziły embargo na ropę dla Stanów Zjednoczonych w akcie odwetu za wspomaganie przez te państwa wysiłku wojennego Izraela w czasie wojny Jom Kippur. Już wtedy, a więc 50 lat temu, ci, którzy chcieli doprowadzić do zniszczenia Izraela i pokonania Zachodu, szantażowali państwa europejskie odcięciem od ropy, jeśli będą one pomagać Izraelowi. Dokładnie to samo dzieje się od 3 lat. Od chwili ataku Hamasu w 2023 roku. Państwa europejskie odmawiają współuczestnictwa w izraelsko-amerykańskim ataku. Jedną z kwestii jest baza Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Brytyjczycy odmówili Amerykanom udostępnienia tej bazy do przeprowadzenia ataku na Iran, czyli To, co nie udało się szantażem z zamachami bombowymi z lat 70., to udało się w trzeciej dekadzie XXI wieku. Państwa europejskie, jedno po drugim, przestają pomagać w wysiłku wojennym realizowanym przez Izrael. Tu jeszcze powiem wam jedną okoliczność, której możecie nie pamiętać. W czasie, kiedy Iran przełamał, bo de facto przełamał obronę przeciwlotniczą Izraela, to znacznie większym zniszczeniom na terenie Izraela zapobiegły okręty wojenne mocarstw europejskich, które podpłynęły pod wybrzeże Izraela i dołączyły do systemu obrony przeciwlotniczej antyrakietowej, którego główną częścią jest m.in. ten Iron Dome, czyli żelazna kopuła. Żelazna jarmułka, jakby ktoś chciał pożartować sobie w stylu tego propagandysty islamistycznego Wojciecha Szewki. Ale wracamy do Lloyda i London City. London City wycofał ochronę ubezpieczeniową dla jednostek w Zatoce Arabskiej i w Zatoce Perskiej i to właśnie to miało sparaliżować amerykańską operację wojskową poprzez zamrożenie handlu ropą. To jest główny element rozgrywki, o której nikt wam nie powie. I to dlatego reakcja Stanów Zjednoczonych była natychmiastowa i historycznie bezprecedensowa. Trump skierował US Development Finance Corporation, DFC, do zapewnienia ubezpieczenia ryzyka politycznego dla wszystkich komercyjnych statków w Zatoce. Opierał gwarancję na pełnym zaufaniu i kredycie rządu Stanów Zjednoczonych. W ciągu 3 dni, żeby brzmiało dramatyczniej, 72 godzin, system, który Brytyjczycy budowali przez całe stulecia, stał się przestarzały. A stał się przestarzały, ponieważ armatorzy wybrali suwerenne gwarancje Stanów zamiast prywatnych syndykatów z Londynu. Te prywatne syndykaty to jest właśnie ta dyskretnie ukryta, wciąż działająca część tego molochu, tego homostatu, którego nazywamy Imperium Brytyjskim. Ale podsumowując, to co miało miejsce w ciągu tych ostatnich dni, to fundamentalna zmiana w architekturze świata. Dostęp do handlu przestał zależeć od tabel aktuariuszy z EC3, czy mówiąc ogólnie London City, a zaczął zależeć od przynależności do amerykańskiego obwodu bezpieczeństwa. To jest gigantyczne zwycięstwo tej woli geopolitycznej amerykańskiej, zmierzającej do podporządkowania sobie Europy, do zrobienia z Europy, czyli z Niemiec, swojego wasala, swojego bezwolnego wasala. Zwróćcie też tutaj uwagę na inną rzecz, która myślę, że już wam zaświtała. Doprowadzenie do upadku gospodarczego Niemiec i Francji i Wielkiej Brytanii, do upadku także politycznego, jest wspólnym celem i Amerykanów, teoretycznie też części Zachodu, tej chrześcijańskiej naszej cywilizacji, i islamistów, których dalekosiężnym celem jest doprowadzenie do upadku Izraela poprzez zniszczenie jego zaplecza gospodarczo-politycznego, czyli Europy, czyli nas. W tym świetle tu podkreślę, że mam dogłębne przekonanie, że to właśnie jest treścią i esencją całej gry, która rozgrywa się ponad naszymi głowami, poza zasięgiem naszej codziennej percepcji. W tym sensie Ameryka i islamiści, mimo tego, że toczą ze sobą zaciętą wojnę, są ze sobą sojusznikami. Na tym właśnie polega koncepcja, która stała się mottem książki Oni albo My, tom drugi, o logice wojen na Bliskim Wschodzie. Tą koncepcją są konfliktujące agendy. Jednym z aspektów, które są ignorowane w tej nawale narracyjnej, która nas wszystkich otacza, są zdolności hybrydowe Iranu i finansowanie organizacji, których działalność ma na celu zniszczenie Zachodu, czyli naszych społeczeństw i gospodarek, które podtrzymują ich funkcjonowanie i życie. Strategia Iranu opiera się na doktrynie, w której przetrwanie jest zwycięstwem. Iran nie dąży do militarnego pokonania Stanów, lecz do wywarcia takiej presji ekonomicznej i politycznej na koalicję, by zmusić ją do zawieszenia broni przed demontażem irańskiej infrastruktury. Kluczowym elementem tej strategii są proxy, pośrednicy, czyli organizacje niepaństwowe. To się nazywa non-state entity. Organizacje takie jak Hamas, Hezbollah i Houthi. One są utrzymywane w pełnej gotowości operacyjnej, by działać na rozkaz Teheranu w momentach krytycznych. Moją tezą jest to, że Houthi, w tej chwili siedzące cichutko, zaraz wejdą na scenę. Na dzień dzisiejszy jest godzina 1:00 w nocy 11 marca 2026 roku. Stawiam predykcję, że w ciągu najbliższych 3-4 dni zostaną oni pchnięci do działania. Jeżeli to nastąpi, Europa, czyli Niemcy, stracą swoje aktualnie główne przynajmniej formalnie, źródło gazu ziemnego do produkcji przemysłowej, ale także do produkcji nawozów sztucznych, od których dostępności zależy życie połowy ludzi na całej planecie. Iran od lat wykorzystuje te wszystkie grupy do prowadzenia operacji hybrydowych, które uderzają w czułe punkty Zachodu, nie angażując bezpośrednio sił irańskich i nie ponosząc odpowiedzialności. Czyli mamy tutaj kolejny sygnał tego, że ma miejsce tak zwana wojna nieograniczona, czy też wojna hybrydowa, której główną ideą jest uniknięcie rozliczalności i odpowiedzialności za działania wojenne, czy po prostu ogólnie wrogie. Przecież Iran dokonał za pomocą Hezbollahu, dokonał wrogiego przejęcia całego państwa, Libanu, z którego prowadzone są operacje przeciwko Izraelowi. Iran finansuje Hamas ekstremistami zarządzającymi strefą Gazy. Iran finansuje jemeńskimi Huti, ale Iran finansuje także współpracę tych organizacji z kartelami meksykańskimi, które prowadzą m.in. przemyt fentanylu do Stanów Zjednoczonych. Do tego dochodzi tutaj działalność kartelów w postaci handlu ludźmi, czyli przemytu dzieci i kobiet do celów seksualnych. To wszystko jest częścią gigantycznej operacji hybrydowej. Ja nie lubię tego słowa, ale ono jest koncepcyjnie oswojone. To też jest nie do końca pasujące słowa. Ta wojna psychologiczna pokazuje, że Iran ma zdolność oddziaływania na globalne łańcuchy dostaw lub wywoływania kryzysów energetycznych, kryzysów społecznych, niszczenia tkanki społecznej, czyli chociażby tego stanu zaufania ludziom obcym, o których mówię w kontekście tak zwanej ultrakooperacji. Ale wracając ściśle do Huti. Skutki blokady Huti dla gospodarki Niemiec i ogólnie całej Europy będą wręcz katastrofalne. Dlatego właśnie blokada tych szlaków jest przez Huti w cieśninie Bab el-Mandeb jest asem w rękawie Iranu. Asem, który wyleci z tego rękawa w sytuacji możliwie niedogodnej dla Stanów, zakładając oczywiście, tu pamiętajmy, że Stanom nie zależy właśnie na tym, żeby Europa padła na kolana. Jeśli blokada Wrót West, czyli Bab el-Mandeb, zostanie zrealizowana przy jednoczesnym zamknięciu cieśniny Ormus, to nastąpi szok energetyczny, którego świat nie będzie już w stanie zaabsorbować. I ten szok uderzy szczególnie mocno w Azję, do której trafia 80% ropy płynącej przez cieśninę Ormus. Ale uderzy także w Europę. Mówimy też przecież o gazie z Kataru płynącym do Niemiec. Co do Niemiec i ich polityki energetycznej, oprócz tego, że jest to największa operacja psychologiczna w historii świata, moim zdaniem, zrobienie całej afery z płonącą planetą i doprowadzenie za pomocą aktywistów do zamknięcia niemieckiej energetyki atomowej, w dniu wczorajszym, czyli 10 marca, pojawiła się bardzo zabawna, nie powinna być zabawna dla nas w Polsce, ale bardzo zabawna wiadomość. Właśnie europejska arystokracja rządząca Unią Europejską właśnie stwierdziła, że to było zasadniczym błędem. Podłączę artykuł na karcie epizodu, żebyście sami przeczytali. Dla Niemiec skok cen spotowych na płynny gaz, m.in. z Kataru, ale także ze Stanów Zjednoczonych, przecież mówimy o gazie łupkowym, oraz ropy, staje się bezpośrednim zagrożeniem dla produkcji przemysłowej w sposób wręcz katastrofalny. Gospodarcza siła Europy jest oparta na gigantach takich jak Volkswagen, upadający BASF, używający olbrzymich ilości gazu ziemnego, czy Siemens. Wszystko to zależy od taniej i przewidywalnej energii. Kiedy dostawy LNG zostaną odcięte przez Huti, to wszystkie jakieś zapaście i katastrofalne końce europejskiej gospodarki, zamiast jakiejś tam perspektywy jednej czy drugiej dekady po wprowadzeniu tych systemów ETS, który jest z jednej strony gospodarczym samobójstwem, a z drugiej właśnie kluczowym, triumfalnym osiągnięciem tej gigantycznej operacji psychologicznej, do której należy m.in. ostatnie pokolenie i wszyscy ci, którzy je wspierają moralnie czy finansowo. Skutkiem tego wszystkiego będzie katastrofalny wręcz paraliż w halach fabrycznych i w kwestii miejsc pracy, które dają nam wszystkim prosperitę i przede wszystkim godność i autonomię indywidualną jako ludzi, którzy na dzień dzisiejszy przynajmniej mają prawo domagać się poszanowania praw jednostki. Skutkiem w skali geopolitycznej, skutkiem w tej przestrzeni przyczynowości najwyższej będzie koniec ery europejskiej autonomii strategicznej. Państwa takie jak Niemcy w obliczu tego kryzysu będą zmuszone podporządkować się, dać się zwasalizować. Porzucą solidarność europejską na rzecz bezpośredniego sojuszu ze Stanami, czyli mówiąc wprost, staną się decyzyjnie podległe interesom Stanów Zjednoczonych. Kogoś może dodatkowo to wnerwić, ale powiem i Izraela. Mówiąc wszystko to, co powiedziałem jednym zdaniem, blokada cieśniny Wrota West przez Huti de facto zmusi Europę do całkowitego podporządkowania się polityce Waszyngtonu w zamian za ochronę szlaków handlowych. Więc zwróćcie uwagę, irański as w rękawie w walce zbrojnej, militarnej na tej płaszczyźnie przeciwko Izraelowi i Stanom, na innej, niezgranej płaszczyźnie przyczynowości jest najpiękniejszym prezentem, jaki mogliby dostać Amerykanie i Izrael. No, tak działają konfliktujące agendy. Podsumowanie. W tym odcinku już nie zmieści się opis roli i pozycji krajów arabskich w całej tej układance. Powiem to w następnym odcinku. Bardzo przepraszam szczególnie jednego słuchacza, który o to poprosił. Epizod poświęcony właśnie temu tematowi i tylko tematowi pojawi się za 2, maksymalnie 3 dni. Ale w największym skrócie podam kilka zdań, które wystarczą i które pozwolą dopowiedzieć sobie resztę. Państwa arabskie to kulty cargo, a nie funkcjonalne państwa. Utrzymują swój status, imponujący jak najbardziej, zwłaszcza w przypadku Dubaju, dzięki pieniądzom z ropy i lokalizacji są w stanie tworzyć inne biznesy, na przykład linie lotnicze łączące cały świat, bo są po prostu w idealnym do tego miejscu. Ale ci Arabowie żyją też na tych sprzecznych płaszczyznach przyczynowości. Zachód to niewierni, z którymi trzeba walczyć, więc ci religijni animowani ideologią dżihadu, czyli walki z niewiernymi i podbojem reszty świata przez tą muzułmańską ummę, czyli społeczność, kontynuowanie dżihadu, podbijanie i zniewalanie wszystkich tych, którzy nie chcą się podporządkować. To jest esencją ich religii, ich opartego na religii mitu energetyzującego. Ale w drugiej płaszczyźnie finansowanie islamistów, którzy by prowadzili do tego celu, realizacji celów dżihadu, to finansowanie samobójstwa dla swojej własnej władzy politycznej i dla swoich wszystkich luksusów, którymi cieszą się tylko dlatego, że mogą sprzedawać gaz i ropę bogatym krajom Zachodu. I najlepszym przykładem, idealnym wręcz przykładem jest na dzień dzisiejszy, czyli na początku marca 2026 roku, Katar. Z jednej strony w Katarze melinowali się przywódcy Hamasu, którzy byli też finansowani przez Iran, który to Iran przecież ostrzelał rakietami teraz wszystkie państwa arabskie Zatoki Perskiej, w tym i Katar. Katar pomagał Hamasowi. Katar jest źródłem tej narracji islamistycznej, która animuje organizacje, czy też non-state entities, czyli niepaństwowe byty, do walczenia z Zachodem na wszelkie możliwe sposoby. I nagle cyk. Na skutek tego ataku rakietowego ze strony reżimu swoich wrogów, szerzących rewolucję islamską ajatollahów z Iranu, nagle Katar nie może eksportować tego gazu. Traci źródło swojego utrzymania. Nagle może się okazać, że cała operacja w jeszcze innej płaszczyźnie przyczynowości stanie się, być może częściowo przygodnie, być może częściowo celowo. Nie mam niestety dostępu do procesu decyzyjnego Izraelczyków i Amerykanów, ale cała wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi może stać się przyczyną gremialnej wojny państw arabskich, w których działa islamizm sunnicki, przeciwko szyickiemu Iranowi. To byłoby niesamowite i przyznam, że wszystko na to, bardzo wiele na to wskazuje, że coś takiego jest nieuchronną konsekwencją zdarzeń, które widzimy na dzień dzisiejszy na własne oczy. To wszystko na dziś. Następny epizod będzie tematycznie skoncentrowany o sytuacji państw arabskich i logice tych wszystkich wydarzeń z ich punktu widzenia. Logika decyzyjna reżimu ajatollahów będzie w następnej kolejności, a Was zachęcam jeszcze raz do przeczytania Oni albo My, tom drugi, o logice wojen na Bliskim Wschodzie. W tej książce, napisanej 2 lata temu, jest wszystko, co jest potrzebne, żebyście rozumieli, co dzieje się dziś i co będzie działo się jutro na Bliskim Wschodzie. Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać 2 książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić.